Dzień dobry Państwu. W imieniu połączonych Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Rewizyjnej witam wszystkich zebranych na naszych komisjach. Witam członków zarządu i komisji, bo pan starosta jest zarówno jako członek zarządu, jako członek komisji budżetowej. Witam panią prezes. Witam wszystkich. Stwierdzam, że mamy kworum, prawda? I początek posiedzenia, proszę Państwa, jest wyłożony tutaj na stoliku. Czy do początku posiedzenia chcielibyśmy, panie starosto, wprowadzić jakieś zmiany? Nie mamy? To przyjmujemy, że porządek posiedzenia został przez nas przyjęty. I przechodzimy tak szybciutko do punktu drugiego. Informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. Dostaliście Państwo materiały sporządzone przez panią prezes. Co prawda dzisiaj dostaliśmy drugą stronę pani pismo, bo tam nie sugerowano. Ja mówię, że niemożliwe, że pani prezes skończyła na takim zdaniu, ale nie, to dlatego mówię, że członkowie komisji w związku z tym w tej chwili się zapoznają. Tak, bo jej nie mieliśmy. W związku z tym, czy proszę Państwa, na zasadzie takiej jak zawsze pytania i odpowiedzi, czy pan starosta chciałby jakieś wprowadzenie? Nie wiem, czy pani prezes wprowadzenie? No to proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o sytuację w szpitalu, bo też zrobiłam takie podsumowanie ubiegłego roku, jak Państwo widzą, generalnie odnotowaliśmy wzrost udzielonych świadczeń zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i w poradniach specjalistycznych. Co jeszcze? Niewątpliwie też widać wzrost udzielonych świadczeń w oddziałach, tak? Tutaj niestety obejmuje to OIOM, no bo OIOM był przez prawie 4 miesiące wyłączony, ale też oddziału wewnętrznego, bo tutaj mamy spadek, co też jest związane z brakami kadrowymi w oddziale wewnętrznym, o czym też Państwu już wcześniej wspominałam. To, co jest istotne, to to, że w ubiegłym roku wypracowaliśmy prawie 240 tysięcy nadlimitów, tak? Mówię tutaj o skali rocznej. Jeśli chodzi o sytuację taką, która jest w tej chwili, to no, niewątpliwie przytłacza nas finansowo wzrost kosztów, tak? 48% wzrost energii od stycznia, 102% wzrost odpady medyczne od stycznia, więc to są, nie ukrywam, bardzo duże koszty. W ubiegłym roku, dla porównania Państwu powiem, mieliśmy 40 tysięcy, faktura opiewała na 40 tysięcy za prąd, w tym roku to już będzie 60 tysięcy, tak? Bo takie mamy wzrosty, odpady, tu mówię, 102% nam wzrosły. Co jeszcze? Jeśli chodzi o sytuację, to tak jak też Państwo widzicie, mamy zredukowaną liczbę łóżek z uwagi na braki kadrowe i są to braki kadrowe, które nie dotyczą tylko i wyłącznie nas, ale tak jak, nie wiem czy do Państwa dociera informacja, w Koszalinie od 1 lutego zawiesza się oddział wewnętrzny w poliklinice, bo też są braki kadrowe, tak? Tutaj pewnie Pan Guziak też potwierdzi, że na Pomorzanach wcale wesoło nie jest, jeśli chodzi o personel. Słucham? Tak, te 120 pielęgniarek, które odeszło, to też jest dobrze, nie? Tak, tak, no, bardzo dobrze. Także braki są wszędzie, niezależnie od wielkości szpitala, tak? Co mamy? 65 tysięcy brakujących etatów lekarskich w Polsce, tak? Drugie tyle brakujących etatów pielęgniarskich, więc to się niestety przekłada na to, że oddziały, przynajmniej oddziały wewnętrzne będą realizowały swoje jakby zadania własne w coraz mniejszym zakresie i są niewystarczające. Co jeszcze? Także mówię, to zredukowana liczba łóżek. Cały czas pracujemy w tej zredukowanej liczbie łóżek. No nie ukrywam, że to, co Państwu wcześniej wspominałam, tutaj też trochę boksujemy się z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, bo chodzi też jakby o przewożenie pacjentów, tak? Bo sprawa wygląda w ten sposób, że przywożą nam pacjenta, który jest kierowany na przykład na oddział neurologii, my go przyjmujemy, wiemy, że takiego oddziału nie ma, pogotowie nam go zostawia i tą samą karetką za 2 godziny, tyle tylko, że już komercyjnie my pacjenta odwozimy, tak? Między innymi też z tego powodu, i tam kilka rzeczy się nazbierało, pod koniec lutego, 24-25 lutego odbywa się konwent dyrektorów, więc spotykamy się też, żeby pewne rzeczy wyprostować na bieżąco. Co jeszcze? Jeśli chodzi o, odniosę się po kolei, ścisłe monitorowanie kosztów, zwłaszcza kosztów gospodarki lekowej. Pokusiliśmy się też o takie zestawienia w szpitalu i generalnie to, co ja tutaj próbuję przedstawić na rok następny, to będzie 15% redukcja kosztów, jeśli chodzi o leki, bo wejdziemy w system zakupów z przetargu, więc to będzie inaczej wyglądało, bo nie ukrywam, że poza przetargowe niektóre leki mogły osiągać horrendalne ceny, na przykład Bisokart 400% przebitki było na opakowaniu, tak? Poza przetargowo, więc to są bardzo duże koszty. Jeśli chodzi o wykonanie ryczałtu z NFZ, to wygląda na to, że wykonanie mamy, utrzymaliśmy i będzie na tym samym poziomie w przyszłym roku, aczkolwiek czekamy jeszcze teraz na błędy z NFZ-u. No co, cały czas negocjujemy z internistami, jeśli chodzi o zabezpieczenie oddziału, tak, teraz udało mi się pozyskać kolejnych 2 internistów w systemie dyżurowym, chociażby, więc tutaj, jeśli chodzi o dyżury, to na chwilę obecną mamy oddział zabezpieczony i tym samym też izbę przyjęć. Monitorujemy też na bieżąco wolne łóżka w innych podmiotach. To też właśnie chodzi o tą współpracę albo brak współpracy z koordynatorem pogotowia ratunkowego. I sami już jakby od razu przekierowywujemy. Co jeszcze? Aha, i to, co ja Państwu też wspominaliśmy, że ma być zakupione łóżko porodowe, to dzisiaj dostałam informację w Radzie, że mamy złożyć wniosek do Rady Miejskiej o zakup łóżka porodowego. Więc w drugim gabinecie. Tak. Że, no bo dzisiaj, tak jak mówiłam wczoraj, ja byłam dzisiaj umówiona na rozmowę, rozmawialiśmy między innymi też na temat tego łącznostnego łóżka porodowego, więc mamy złożyć wniosek do oba. Dobra, nie, bo tak mówię, w tej chwili, bo wróciłam ze spotkania o 11, byłam na spotkaniu, więc będziemy składali ten wniosek, tak? Tak czy siak do Rady. I to chyba no na chwilę obecną. No nie ukrywam, że w tej chwili boksuję się też jeszcze z personelem, bo jak zwykle po nowym roku kwestia podwyżek wyszła, tak, więc to jest kolejny problem, ale to na razie się przymierzam do rozmów, więc będziemy podejmować też rozmowy, tak, z personelem w kwestii braku podwyżek tak naprawdę, bo szpitala nie stać. I to wszystko. Aha, jeżeli mogę jeszcze, tak? Jeżeli mogę, bo ja co prawda wczoraj mówiłam na komisji, ale też chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, że mamy w tej chwili, na dzień wczorajszy mamy ponad 2 miliony 300 zobowiązań wymagalnych i pomimo moich negocjacji z kontrahentami obawiam się, że któryś w końcu złoży wniosek o upadłość spółki. Tak, ale tak. No tak, żebyście też Państwo mieli jasność, tak? Ponad 2 miliony 300 wymagalnych, bo mamy ponad 3 na wczoraj. Tak, na wczoraj. Tak, świeże. Bo w tej chwili mówię, najgorsze jest to, że nawet jak mamy nadwyżkę limitów, to co powiedziałam, że 204, one idą tak naprawdę w odsetki, tak? Bo rosną koszty z obsługi zadłużeń.
Czekaj, ale... Ja dziękuję Pani Prezes. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kto z radnych chciałby zabrać głos? No. Proszę do mikrofonu. Pytanie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie i lekarzy, i pielęgniarek. Pielęgniarki, z tego co Pani mówiła, na razie są, tak? Natomiast problem jest na oddziale
wewnętrznym i ten problem utrzymuje się już od lat, tak? No bo to nie jest świeża sprawa. System dyżurowy, no fajnie, tak? Natomiast ja zawsze optowałem za tym, żeby był ordynator, który wokół siebie zbuduje zespół i wtedy ten oddział pracuje jak należy. I wtedy ten oddział nie trzeba redukować, tylko ewentualnie zwiększać ilość. Czy jest szansa, jak to pani widzi, żeby powstał zespół z dobrym ordynatorem na czele, który jest osobą empatyczną, który zna się na swojej robocie, który nie traktuje chorych jak zła koniecznego, czy też na zasadzie takiej, że co, czekamy aż wróci opinia o naszym oddziale wewnętrznym pod tytułem umieralnia, no bo tak, no tak to dziwnie się składa, że w zależności od tego, kto jest na dyżurze, ten oddział zbiera takie czy też inne opinie. Tak, są tam osoby, które rzeczywiście warto wręcz pochwalić. Tak. Są to lekarze, a właściwie lekarka jedna, która no, robi świetną robotę i ludzie ją po prostu chwalą, tak? Natomiast no, nie bardzo słyszy się dobre rzeczy o obecnej pani ordynator. Ona pracuje w ogóle, czy na zwolnieniu jest, czy co tam się z nią dzieje. Nie wiem, czy ma pani jakiś pomysł taki, żeby to unormować, bo nie oszukujmy się, oddział wewnętrzny jest chyba tym podstawowym oddziałem, który robi też opinię na temat naszego szpitala. No wiadomo, dobrą opinię ma ginekologia. Natomiast no, cała reszta jak gdyby ginie w cieniu tego oddziału wewnętrznego, który jest no, wyremontowany wielkimi kosztami, który jest no, dosyć przyjazny, nowoczesny, tak to nazwijmy.
Odniosę się przede wszystkim do pani ordynator, tak? Pani ordynator jest od 3 tygodni na zwolnieniu lekarskim. W tej chwili pracuje 2 lekarzy w ordynacji podstawowej, plus to, co powiedziałam, udało mi się pozyskać 2 kolejnych lekarzy na dyżury, tak? Więc w tej chwili mamy 6 lekarzy dyżurujących poza panią ordynator. Więc no powiedzmy to minimalne zabezpieczenie jest, tak? Prowadzę rozmowy celem pozyskania, no jesteśmy w trakcie negocjacji kontraktu z innym lekarzem, który mógłby objąć zarządzanie tym oddziałem, bo nie ukrywam, że chcę wymienić osobę zarządzającą, więc w tej chwili negocjujemy warunki kontraktu, żeby mógł przyjąć. Od marca też, ale to dopiero od marca też prawdopodobnie będę miała kolejnego lekarza w ordynacji podstawowej, to będzie przy okazji też lekarz gastrologii. Więc szansa jest i światełko w tunelu jest.
Czy są pytania jeszcze? To pani prezes? To ja do pytanie do zarządu, jeżeli mogę. Jaki mamy pomysł na to, żeby nie doprowadzić, czy nie dopuścić do upadłości? Bo taka groźba, jak słyszymy, jest. Aczkolwiek widzę, że zobowiązania wymagalne są mniejsze niż przewidywana strata, którą pani nam w materiale pokazała. To jest na plus. Powiem, że w moim szpitalu jest akurat odwrotnie. Mam niższą stratę gdzieś. No, dlatego. Nie, no stąd chciałem to podkreślić, że to jest na plus, ale no, jakiś pomysł musi być, bo z mojego doświadczenia wynika, że sytuacja w 2020 nie będzie lepsza. No, nie czarujmy się. Ja nie wiem jak w szpitalu goleniowskim, ale niesamowite ma podwyższenie najniższego wynagrodzenia dla personelu. Kosztuje ponad 50 tysięcy miesięcznie, które oczywiście nie dostaliśmy w środku. Już dwukrotnie rozmawiałem z dyrektorem funduszu i okazuje się, że oni nie przewidują środków na pokrycie tej kwoty. Zaraz w lipcu czeka kolejna podwyżka i pensja. Więc przepisów prawa i w związku z tym, no, myślę, że w Goleniowie jest podobnie, to, czyli tak 600-800 tysięcy mamy, jakbym to powiedział, na dzień dobry zwiększenia kosztów, na które nie mamy żadnego wpływu, bo to są zwiększenia kosztów podstawowe. Także cokolwiek by kto nie zrobił, to trzeba się spodziewać, że takie zwiększenie kosztów, ja mówię o tych wszystkich kosztach utrzymania i tak dalej, które w jakiś sposób być może nasz płatnik będzie widział, ale o tych na podwyższenie najniższego wynagrodzenia na dzisiaj nie ma żadnego pomysłu, a przecież od 1 kwietnia czeka nas również jakaś rewolucja związana z dodatkami do pielęgniarek i też.
To znaczy w tej chwili, jeśli, przepraszam, ja się odniosę do tych dodatków dla pielęgniarek, tak, bo 24 stycznia odbyło się spotkanie w ministerstwie. Udział brał prezes funduszu, minister zdrowia, podsekretarze, związki zawodowe pielęgniarek i położnych. Więc generalnie konkluzja, czy też wniosek końcowy był taki, że to musi zostać przedłużone. W tej chwili natomiast debatują nad formą, czy podnieść ryczałt o tą kwotę wynagrodzenia i w jaki sposób, tak? No wszyscy wiemy, że to musi zostać przedłużone, dlatego, że w sytuacji, kiedy pielęgniarki dostaną 1600 zł mniej, mówię tu o kontraktowych, czy 1200 zł mniej do podstawy, to my, proszę Państwa, w kwietniu już zamykamy szpitale. No. Więc tego odebrać wszystkie, to już bez wyjątku, tak? Bo mówię, jeżeli biorąc pod uwagę, nie ujmując nikomu w tej chwili, pani sprzątająca zgodnie z najnowszymi regulacjami ma zarabiać 2600, taka pielęgniarka 2800, to nawet nie mamy o czym mówić, tak? Tak, ale mówię, a 2800 to nie mamy o czym mówić, tak? Więc no, wniosek nasuwa się sam.
Za dobrze zarabiają więcej.
Tak, dokładnie.
Jeżeli mogę, pani prezes opowiedziała tak naprawdę o sytuacji, która w szpitalu jest od, można powiedzieć, wielu lat. Co roku po przyjęciu, czy też no, zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłych rewidentów podejmujemy uchwałę o dalszym funkcjonowaniu spółki. No, taką uchwałę musimy podejmować. Natomiast ja powiem tak. Na pewno musimy reagować na to, co się zdarzy, jeżeli chodzi o działania wierzycieli. Nie przewidujemy dzisiaj takiej sytuacji, żeby rzeczywiście dofinansować szpitala. Zresztą rozmawiałem z panią prezes, na razie też nie widzi takiej potrzeby, konieczności może w ten sposób. Natomiast potrzeba to zawsze jest. Wiadomo, że ta działalność to jest jak studnia bez dna. I ile byśmy tam środków nie zaangażowali, to każde się przydadzą. Szukamy no, na pewno takich rozwiązań, jak właśnie powstanie tego DPS-u. Też dzisiaj też rozmawialiśmy na temat, tutaj z panem skarbnikiem akurat, na temat tego, aby szukać tych możliwości poza NFZ-em, no bo to jest na dzisiaj taką rzeczywiście możliwość widzimy. Wspomaganie oczywiście rezydentami jest to również jakiś pomysł, ale czekamy tak naprawdę na posunięcia z góry, bo ponoć mają być znowu jakieś, które będą dyscyplinowały ich co do tego, aby też mieli przynajmniej jakiś czas tej rezydentury w szpitalach nie tylko klinicznych czy wojewódzkich, ale również powiatowych i innych. To są jakieś tam rozwiązania, wiadomo, gdzie no, te koszty będą coraz mniejsze. I tak naprawdę po przyjęciu programu naprawczego dostaliśmy już ostateczną wersję, ale też mamy tam kilka propozycji, kilka uwag i to mam nadzieję już jest na takim już finale. Będziemy musieli też bardziej się przyjrzeć sytuacji szpitala. Te rozwiązania, które dzisiaj no, przewidujemy obok DPS-u, fotowoltaiki, być może dodatkowych miejsc, też rozmawialiśmy ten temat zolowskich i innych rozwiązań, no, zmniejszy koszty, zwiększy przychody. No, chcielibyśmy też się przyjrzeć tutaj rehabilitacji. Są jakieś pomysły ze strony NFZ-u. Natomiast no, niestety
tak jak obserwuję inne samorządy, bardzo możliwe, że my będziemy po prostu zmuszeni reagować ad hoc. Jeżeli będzie taka potrzeba, rzeczywiście, nie daj Boże, zjawiłby się jakiś wniosek rzeczywiście o upadłość spółki, czy też już groźby no, takie poważniejsze, pewnie będziemy musieli reagować i na to musimy być przygotowani. Ale dokończmy te sprawy takiego porządkowania tych kosztów w spółce, szukania tych rozwiązań również dotyczących przychodów z innych, jak gdyby źródeł. No to jest dla nas jak gdyby no dzisiaj najbardziej poważna sprawa i to chcielibyśmy zakończyć. Jaka jest sytuacja w szpitalu? No każdy widzi, tak? Słyszymy o Dębnie, Białogardzie, tam cała chyba interna odeszła. Kamień Pomorski, to ja już nie wiem, czy dalej jest szpitalem tak naprawdę. Także to jest sytuacja, która no w takim no obszarze dookoła pokazuje, że nikt nie ma dobrego pomysłu na funkcjonowanie szpitala bez zadłużenia, bez konieczności wsparcia na pewno ze strony samorządów, bo taka konieczność dzisiaj istnieje.
Właśnie dlatego mówię. Ciesiu, ty chciałeś zabrać głos?
Panie prezes, bo rzeczywiście to upadłość jest na takim stopniu prawdopodobieństwa, że ktoś zasygnalizował taki zamiar, czy... Bo tutaj pan starosta mówi o tym wniosku, ja nie mówię z głowy, ale to jest chyba z 1000 zł wpis od kosztu, więc w skali kwoty to nie... To jest w ogóle śmieszna kwota, więc nie sądzę, żeby kogoś, kto ma taką wierzytelność, nie pożałował na sam wpis sądowy. Więc no, pytanie moje jest takie, czy to jest taka... Ktoś przemyca takie podprogowe przekazy, że z takim zamiarem się składa, że zaprasza do jakichś negocjacji. Jak to jest? Bo zakładam, że są dłużnicy ważniejsi i ważni.
Tutaj ja powiem Państwu tak, bo to ja mam wrażenie, że tak jak patrzę tak na te zaległości, to nawet nie jest kwestia kwoty, bo czasami ja taką groźbę słyszę od kogoś, komu jesteśmy dłużni 40 tysięcy, tak? Ja nie mówiąc już o kontrahentach, z którymi mamy, jeśli chodzi o sprzątanie, tam jest ponad 1 000 000 zadłużenia, tak? I na razie mamy system ratalny, mamy wypracowane porozumienie i spłacamy, natomiast mówię, teraz mamy problem z Rosza, jeśli chodzi o odczynniki laboratoryjne, tam jest kwestia 100 tysięcy i też już usłyszałam, że proszę pamiętać, bo my możemy złożyć wniosek, tak? Dlatego mówię, my negocjujemy w tej chwili, też staram się umówić z dyrektorem Rosza na spotkanie celem negocjacji, tak? Bo musimy jakby wejść poziom wyżej, dlatego... Nie, to są zaległości z... Tak, 18 najdalej. Mhm, tak, z tego co ja przeglądałam, to dalszych nie było zaległości. Czasami, ja powiem tak, czasami jest tak, że w trakcie negocjacji też spadają te odsetki, tak? Bo tutaj oprócz tej zaległości głównej ja też próbuję negocjować odsetki od tych zaległości, więc też udaje się wynegocjować mniejszą kwotę, jeśli chodzi o odsetki.
Czy ktoś jeszcze z członków połączonych komisji chciałby zabrać głos?
nie widzę. Musimy się przygotować na to, że sytuacja będzie bardzo trudna, że polityka chyba państwa jest taka, żeby samorządy przejęły część finansowania służby zdrowia, tak jak kiedyś było ze szkołami, tak będzie teraz ze służbą zdrowia. Musimy się coraz bardziej do tego przyzwyczaić. Mamy i proszę państwa, długi szpitala to są długi lecznictwa zamkniętego, żebyśmy się też z tym zderzali, że wszystkie pozostałe działy są w miarę rentowne. Natomiast ze względu, mówię teraz swoje zdanie, ze względu na niedofinansowanie i niefinansowanie w ogóle, bo na przykład bloki operacyjne w ogóle są niefinansowe wprost, tylko są dodawane, a to jest największy praktycznie koszt w każdym szpitalu, utrzymanie bieżącej działalności bloku operacyjnego. I w związku z tym musimy wiedzieć, że z tym tematem będziemy się zderzać, myślę, że jeszcze bardzo długo, bo tu nie pomogą żadni państwo, rezydenci, żadne tego. Trzeba prowadzić wszystkie działania, żeby te dodatkowe dochody, o których pan spojrzał, w jakiś sposób pokrywały negatywny, to znaczy ujemny wynik finansowy samego lecznictwa zamkniętego, bo to jest zdecydowana kwota. Ja tu gratuluję pani prezes, że pan starosta powiedział, że na razie sobie daje radę. Ja myślę, że przy tym długu to nie bardzo sobie, bo będą narastać koszty tego długu dotyczącego należności zobowiązań wymagalnych, bo no nie wiem, może w ogóle nie wiem, ale ja już mam chyba rozpisane z 12 rozpraw sądowych i to są dodatkowe koszty, bo jeszcze dochodzą koszty obsługi prawnej, a to nie są małe kwoty, bo tak, nie wiem, czy to w ogóle też tak jest, ale ci bardzo duzi jakoś nie podają do sądu. Najgorsi są ci tacy średniacy, 40-60 tysięcy złotych, bo tam się wyspecjalizowały biura prawne. No nie oni na tym żyją, bo oni coś te pieniądze biorą. Mogę powiedzieć, że w zeszłym roku koszty sądowe i odsetki to w naszym szpitalu było 112 tysięcy złotych, także to są wyrzucone jakby pieniądze, ja to tak nazywam, bo mi ich szkoda. Tak, za zeszły rok, mówię. Także dla przykładu są to pieniądze, które można by było odzyskać, gdyby finansowanie było szybciejsze. I też powiem w oparciu o swój szpital, że coraz rzadziej wierzyciele wyrażają zgodę na umorzenie odsetek. Absolutnie. Proponują spłacić wszystkie, 15% umorzymy, tam 10% odstąpimy, czyli to nie są koszty, oszczędności, o których można mówić, tu trzeba walczyć o całe oszczędności. Ale to tak, przepraszam, pozwoliłem sobie powiedzieć, no bo jedziemy na jednym stołku z panią prezes, także taka jest prawda. Jeżeli nie ma pytań, to pozwolę sobie zaproponować przyjęcie informacji, kto możemy razem? Dobrze. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonej informacji? Proszę o podniesienie ręki do góry. Znaczy, kto jest członkiem Komisji Rewizyjnej? Bo ty jesteś tylko rewizyjny jesteś, tak? Dobrze? I teraz, kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną informacją? 2, 4, 5, to wszyscy. Dziękujemy pani prezes. Lecimy do punktu 3. Sprawozdanie starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok. Króciutko, panie starosto.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, jak co roku przyjmujemy sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, tak samo jak też zresztą inne komisje składają swoje sprawozdania. Powiem szczerze tak, no, gdyby nie pan wojewoda, to pewnie byśmy się rzadziej spotykali, ale on nas dyscyplinuje do tego, żeby się jednak spotykać częściej. Przed wakacjami, przed feriami, jeszcze tam przy okazji różnych sytuacji. A tak naprawdę to spotykamy się jako zarządzanie kryzysowe i wtedy no, też więcej rzeczy omawiamy, w większym gronie zresztą też. Taką no, podstawową funkcją, umówmy się, Komisji Bezpieczeństwa to jest zaopiniowanie projektu budżetu co roku, ale tak, to musi być, to mówię, to jest już ustawowe, ale mówię tutaj, pan wojewoda nas też dyscyplinuje do tego, żeby częściej się spotykać i dobrze, bo rzeczywiście to jest takie forum, jest pani prokurator, jest policja, są inne służby, możemy rzeczywiście porozmawiać o bieżącej sytuacji takiego bezpieczeństwa na terenie powiatu goleniowskiego. Od jakiegoś czasu doszedł nam na element obcokrajowców, którzy przebywają na terenie powiatu goleniowskiego. Ich rzeczywiście jest bardzo dużo i coraz więcej problemów z tego płynących dla służb. Jak tutaj policja przekazuje informacje, pani prokurator, no to rzeczywiście no, nie jest to, co na początku było. I to są jak gdyby takie nowe elementy naszych przedmiotem może naszego spotkania. Teraz też niedawno mieliśmy komisję, no to już przed feriami. No, w zasadzie ze względu na fakt, że jesteśmy raczej takim powiatem tranzytowym, to tych obozów tutaj na naszym terenie to jest chyba, z tego co pamiętam, naszej informacji chyba 3. Więcej pewnie półkolonii, które dopiero będą zgłaszane na bieżąco do między innymi inspekcji sanitarnej. Jeżeli będą pytania, to bardzo proszę, dziękuję. Proszę.
Tu pan starosta wspomniał o tych cudzoziemcach, że tak powiem. I tutaj mam, chyba to było w dniu 28 października, czy nie wiem, czy pierwszego półrocza. Rzeczywiście mamy przypadki tej odry i szkarlatyny i one są potwierdzone na terenie powiatu. Jaka to jest skala liczbowa?
Czy one ostatecznie nie zostały potwierdzone? Także tutaj nie było jakiegoś niebezpieczeństwa, bo pytaliśmy się już później też inspektora i okazało się, że to tam były jakieś podejrzenia tylko. Znaczy, tam był problem, czy to jest to, co była epidemia na terenie Ukrainy, czy są przenoszone tutaj. A to, że się tam incydentalne zdarzają, no to się zdarzają. Natomiast nie z tego, co przedstawił nam pan inspektor, to nie jest to jakaś tam epidemia, skala taka, która nie, zdarzają, tak? Natomiast nie jest, my to wtedy rozmawialiśmy, być może tutaj, no, protokół bo tam była kwestia czy rzeczywiście przenoszona jest to bezpośrednio z Ukrainy i czy jest jakieś niebezpieczeństwo. Natomiast to i pan inspektor uznał, że to co się dzieje, tam jakieś incydentalne sytuacje, to nie są.
Przeczytałem to, co tu jest napisane. Nie wiem, czy protokół to oddaje, czy nie. Napisane jest, że wskazano, że w związku odnotowuje się wzrost. Czyli jeżeli jest zapis, odnotowuje się wzrost, to jakieś wcześniej były. I teraz rozumiem, że jest ich więcej. Wciąż nie na tyle, żeby się obawiać, ale jednak więcej. Czy ja dobrze przetłumaczyłem sobie to, co jest zapisane? Ja wale rozumiem. Dziękuję bardzo.
Powiem państwu na przykładzie Nowogardu, bo myślę, że to też był jeden Ukrainiec, który był podejrzany i dostaliśmy od razu polecenie przekazania go na oddział zakaźny na Arkońską do Szczecina. Oni się specjalizują. Potem się okazało, że to nie było to, bo wiecie, wysoka gorączka nie zawsze powoduje, bo to przede wszystkim chodziło o wysoką gorączkę, wymioty i tak dalej. No, w związku z tym mówię, był taki przypadek, zostaliśmy od razu sanepidu polecenie, żeby go przetransportować. Arkowska przysłała swój ambulans, bo to chodzi o izolację, ale potem się okazało, że to nie była ta choroba, więc może to w związku też z tym, że zdarza się, natomiast się nie potwierdza w końcowej, prawda, diagnozie. No. I bardzo dobrze. No. Czy są jeszcze pytania do sprawozdania? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję. Przyjmuję, że sprawozdanie pana starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa przez połączone komisje zostało przyjęte. Zgadzamy się z takim stwierdzeniem? To nie musimy sprawozdania głosować. No, zostało przyjęte. Tak. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi. Proszę bardzo, tam te dwie zmiany.
Tu mamy klasyczny przykład z pewnym przeszarżowaniem. I tu nie, no pani dyrektor twierdzi, że no nie wiem jak to się stało, ale w międzyczasie dostaliśmy informację z Urzędu Wojewódzkiego, że coś tu nie tak zadziałało, bo minister finansów w swoim obwieszczeniu określił maksymalne stawki inne niż my przyjęliśmy. No, a my niższe, właśnie no, zgodne dzisiaj, te maksymalną stawką jest te 29,208, a my w poprzedniej uchwale daliśmy 30,209. Przeszło to przez panią dyrektor, przez pracownika merytorycznego, przez radcę prawnego. Wróciło jeszcze raz to do merytorycznego i chyba gdzieś tam nastąpił jakiś błąd, bo wyszła chyba pierwsza wersja w takim razie. Ja nie wiem już dokładnie, ale no stwierdziliśmy, poinformowaliśmy pana wojewodę, że nadzór, że żeby już nie tej uchwały nam nie uchylał, a my to po prostu sami zmienimy. No, to, taka propozycja. No być może tak to wie. Ktoś tu się nie wkradł, kto pi środki. Także no, propozycja oczywiście korekty tej uchwały, którą ostatnio podjęliśmy. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, będę trzeba prostować. Myślę, że nie będziemy nad tym dyskutować.
Do mikrofonu.
Znowu ja.
Nie. Taką generalną uwagę, bo jak się przeczyta pierwszą stronę, to nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, chyba lepiej uchylić całą wprost i dać nową. Bo analizowanie uchylonej przez poszczególne ustępy i ten ustęp drugi dotyczy za każdą dobę przechowywania 208 zł. Natomiast dopiero gdzieś w uzasadnieniu czytamy o tej maksymalnej stawce, że te 208 to dotyczy materiałów niebezpiecznych, tak? Nie wynika to chyba wprost z uchwały i żeby tutaj zwrócić na to uwagę, jak wygląda uchwała po zmianach, bo na mnie nie wynika to, że 208 dotyczy samochodu, który ma te materiały niebezpieczne, nie? No, dlatego prościej tego typu rzeczy uchylić całość i dać nową w całości, nie? Jako jedną wersję, bo analizowanie tego to jest jakiś kłopot duży. I stąd pewnie biorą się błędy.
Nie wczytuj się.
Dobra. Nie da się wczytać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. I kto z członków Komisji Rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. 2, 4, 5, tak.
Proszę Państwa, następną uchwałę mamy w sprawie ustalenia rozkładu godzin jazdy aptek ogólnodostępnych. Co roku to robimy. Oddaję głos panu staroście.
No właśnie, tutaj pani Filkiewicz
przygotowała ten projekt uchwały. Rozumiem, że w porozumieniu z Izbą Aptekarską, z aptekami, jak co roku, tak jak powiedział pan przewodniczący, przyjmujemy ten materiał i również przypominam, że on jest na stronie internetowej, w związku z czym jakby ktoś szukał w razie W, to jest można sobie przeglądnąć, jaka aktualnie apteka jest czynna, jaka, która ma dyżur. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z członków komisji ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę. To przechodzimy do głosowania. Kto z członków komisji budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Wszyscy jednogłośnie. Kto z członków komisji rewizyjnej? Również 5 osób. Proszę państwa, mamy teraz blok sprawozdań z działalności komisji rewizyjnej, to obligatoryjnej, i pozostałych komisji. Czy będziemy każde sprawozdanie omawiać? Wszyscy dostali do wiadomości to sprawozdanie? Będziemy każde omawiać? Nie, dlatego mówię. Myślałem, że tak. Ja wiem. Proszę państwa, właściwie tak, każda komisja przedłożyła sprawozdanie. Większość w tych sprawozdaniach to jest to, co robiliśmy wspólnie. Ja mówię o komisji budżetowej i rewizyjnej. Jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, to przeprowadziła dwie kontrole w zeszłym roku w jednostkach naszych. To był DPS i Szkoła Muzyczna. To ja na sesji omówię ewentualnie te nasze kontrole. A nie wiem, czy chcemy głosować poszczególne sprawozdanie? Tak, no ale to jest obligatoryjne. Tak. Zarząd powiatu, to zawsze prowadzimy kontrolę z pracy zarządu i potem ze sprawozdanie z wykonania budżetu. To są nasze działania obligatoryjne, prawda? Czy ustawowe. Natomiast jednostki wybieramy, członkowie komisji wybierają, które chcieliby skontrolować, i tam się udajemy zgodnie z naszym planem pracy. Ja zaproponowałbym państwu, żebyśmy wszystkie te sprawozdania przyjęli do wiadomości, a swoje opinie wyrazimy i tak, jak ktoś będzie chciał na sesji. Czy zgoda członków komisji na takie podjęcie? Działa? Jeżeli tak, to na samym końcu mamy sprawozdanie z działalności zarządu między sesjami. To jest takie sprawozdanie, które zawiera więcej informacji dotyczących zeszłego roku, bo tak czytając, właśnie na początku mówię, Boże, ale dopiero potem się doczytałem, że to jest od 6 grudnia, w związku z tym największą część tego sprawozdania to dotyczy tych wszystkich zmian, które były podejmowane jeszcze w 2019 roku, i część tych działań, które były wymienione, to dotyczą 2020 roku. Ja myślę, że zgodnie z przyjętą przez nas zasadą sprawozdanie zarządu omawiamy na sesji. Czy jest też na to zgoda? Pytania państwa to na sesji. Jeżeli jest zgoda, to tak dobrnęliśmy do punktu 11, czyli zamknięcie posiedzenia. Dziękuję bardzo wszystkim za udział w połączonej komisji. Udało nam się szybko, panie
przewodniczący. Bardzo. Które? To ja się z pracą urwałam, a ty co?